I tak, drodzy Państwo, poranek wnet trwa, to już teraz mamy połączenie z naszym kolejnym gościem, generał Bogusław Samol, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, ekspert do spraw wojskowości, także były dowódca Wielonarodowego Korpusu Północno-Wschodniego. Dzień dobry.
Dzień dobry, pani redaktor, dzień dobry Państwu.
Wiceminister Obrony Narodowej Paweł Bejda podpisał dwie umowy offsetowe. Chodzi oczywiście o zakup śmigłowców Apache. Proszę powiedzieć, jak ocenia pan ten ruch strategiczny, jeżeli chodzi o zakupy dla Wojska Polskiego?
Przede wszystkim trzeba podkreślić, że polityka przezbrojenia sił zbrojnych i rozwinięcia ich zdolności operacyjnych zapoczątkowana kilka lat temu dalej jest kontynuowana przez obecny rząd i jest to bardzo dobrze, szczególnie, że obawialiśmy się po zapowiedziach jeszcze kilka miesięcy temu, że mogą nastąpić zmiany. A zakup śmigłowców Apache jest bardzo ważnym przedsięwzięciem wykonane przez Polskę w związku z tym, aby uzupełnić zdolności operacyjne sił zbrojnych naszego państwa, które w tej chwili dynamicznie się rozwijają pomimo krytyk różnego rodzaju z różnych źródeł. Co dowódcy atakowani, jak również przedstawiane są nawet wobec tego obecnego ministra zarzuty, że za wolno to tempo idzie. Ja starałbym się uspokoić nastroje, dlatego że przy przebudowie sił zbrojnych w każdym państwie potrzebne są decyzje polityczne, które zostały podjęte, następnie wyasygnowanie środków finansowych, a później to są sprawy organizacyjne i to nie da się tak zrobić, żeby natychmiast siły zbrojne zostały zrobione czy przezbrojone, wyszkolone, tak jakbyśmy sobie tego życzyli. Najważniejsze, że jednym z etapów przezbrojenia sił zbrojnych jest zakup śmigłowców, gdzie też były przedstawiane przez niektórych ekspertów, zarówno cywilnych, jak i wojskowych, w pewnym sensie jakby nie wszyscy się zgadzali z zakupem tej ilości śmigłowców. Ja uważam, że ta decyzja została podjęta prawidłowo i jak najbardziej na czasie, dlatego że my jako państwo polskie jesteśmy przede wszystkim zmuszeni przygotować do prowadzenia operacji na lądzie, oczywiście przy współdziałaniu z wojskami w domenie morskiej, w domenie powietrznej, nawet i kosmicznej, jeżeli chodzi o rozpoznanie. I śmigłowce będą stanowiły bardzo ważny element obrony przeciwpancernej w wypadku agresji rosyjskiej na Polskę. Oczywiście.
A proszę powiedzieć, czy Rosja ma. Proszę.
Tak, proszę.
Chciałam tylko dopytać, czy my wiemy, jaką odpowiedź ewentualnie szykuje Rosja na takie zakupy, o jakich obecnie mówimy. Mamy też te samoloty F-16, które dotarły na Ukrainę. A czym dysponuje Rosja? Czy mamy jakiekolwiek przecieki, czy śledzimy
na pewno w jakiś sposób? Rosja nigdy, jeżeli Rosja buduje siły zbrojne, to na potrzeby prowadzenia operacji ofensywnych. Przede wszystkim od tego trzeba zacząć. Oczywiście oni oficjalnie głoszą, że bronią się przed NATO, przed Zachodem. I tutaj nie powinniśmy się zastanawiać, jaką odpowiedź przygotuje Rosja. Dla nas zagrożeniem ze strony Rosji są duże zgrupowania pancernych, zmechanizowanych, jeżeli mówimy o wojnie na lądzie. I aby zniwelować przewagę w broni pancernej rosyjskiej wobec nas, bo my nigdy nie będziemy mieli takich zdolności pod względem ilości, jakości, może jakoś tak, ale pod względem ilości, czy zawsze Rosjanie już to historycznie przeważają ilością, a niekoniecznie jakością. Zniwelować jakością i te śmigłowce, które zostały. No, umowa podpisana na ich zakup, można powiedzieć zakupione, chociaż jeszcze ich w Polsce nie ma, dopiero będą dostawy w perspektywie określonego czasu. To w związku z tym jest to bardzo ważny element zwalczania czołgów i Rosjanie. I to też jest, można powiedzieć, element odstraszania wobec zgrupowań rosyjskich, jeżeli chodzi o zgrupowania lądowe. I tutaj pani mówi, jak Rosja przygotowuje się do wojny, czy przygotuje się do wojny. U nas jest ciągły brak informacji, a to nie jest takie łatwe, a to jest rola wywiadów wojskowych, aby zdobyć informacje o ilości produkowanych czołgów w Rosji w tej chwili. Dlatego, że Rosja używa czołgi z zapasów starych typów, jeszcze z lat konstrukcji lat 50., 60. nawet czy 70. Często jest to krytykowane i nie wiem dlaczego przez naszych komentatorów w Polsce. Natomiast ja uważam, że Rosjanie prawidłowo postępują, dlatego że w tej chwili prowadzą, można powiedzieć, ograniczoną wojnę wobec Ukrainy, jeżeli chodzi o linię frontu, a też obszar działań operacyjnych. I to, co dzisiaj mają Rosjanie na zapleczach, a więc na pasach, na prawiach, wysyłają na front, aby wyczerpywać Ukraińców, a jednocześnie trzeba pamiętać o tym, że ponad 2 lata temu została podjęta decyzja przez Rosjan o uruchomieniu produkcji zbrojeniowej znaczne zmiany, a więc przejście na tory produkcyjne, tory wojenne. W związku z tym też mieliśmy informację jeszcze kilka miesięcy, że to jest Rosjanie produkują około 100 czołgów miesięcznie. Tutaj ja bym się nie chciał skupiać, czy 100, czy 120, czy może mniej, ale w każdym razie mnie niepokoi jedna sytuacja, mianowicie nie ma żadnych informacji o tych jednostkach, które brały udział w agresji na Ukrainę na początku 2022 roku, a więc ponad 2 lata temu. Te jednostki, szczególnie armie pancerne, pierwsza i druga, jak również armie z pozostałe, 6. czy 20. z obwodu zachodniego, zachodniego okręgu wojskowego rosyjskiego, ponieważ ten część tych wojsk został skierowany przeciwko Ukrainie. One zostały pobite w okolicach Kijowa. Tutaj na razie jeszcze dość mało mamy informacji, w jaki sposób ta operacja Ukraińców przeciwko Rosjanom przebiegała. Mamy tylko wiedzę z poziomu taktycznego, to co media donosiły z filmów. Ale sądzę, że po tych ciężkich stratach, jakie Rosjanie ponieśli, w tej chwili oni odtwarzają zdolności operacyjne związków operacyjnych, a więc armii. I to jest zagrożenie w perspektywie jeszcze kilku miesięcy, może roku, dlatego że dla Ukrainy, dlatego że trzeba pamiętać o tym, że po poniesionych stratach, aby odtworzyć zdolności operacyjne brygad, dywizji, a takich związków operacyjnych, jakim są armie, to potrzeba co najmniej 2-3 lat. Ja często o tym mówię i komentuję. W związku z tym tego Rosji na razie nie wolno dalej lekceważyć, należy się to przyglądać, a wzmacniać Ukrainę. I pani zapytała mnie, w jaki sposób samoloty F-16 zmienią sytuację na froncie. Panie redaktor, sam prezydent Zełenski w wystąpieniu swoim publicznym na temat F-16 powiedział, że nie może przekazać informacji, w jaki sposób one będą używane. Ale 10 samolotów dostarczonych przez Zachód dla Ukrainy nie zmieni przebiegu czy rezultatu na razie wojny na Ukrainie. Jeżeli chodzi o operacje powietrzne z udziałem samolotów F-16, to musi być duża ilość. Oczywiście operacje muszą być przygotowane i przeprowadzone na wzór natowski. I tutaj natowcy mają bardzo dobre doświadczenie z tym, że też trzeba teraz o tym pamiętać, szczególnie Amerykanie mają duże osiągnięcia w tym zakresie, że działania wojenne z użyciem F-16 i innych samolotów w operacjach powietrznych były kierowane przeciwko Irakowi, w 2003 roku te doświadczenia zostały zebrane i wykorzystywane, ale nie można mówić, że taki sam przebieg wojny może być w Rosji, jak był na Bliskim Wschodzie. Tutaj są zupełnie inne obszary, inny teren, inne przestrzenie, inny przeciwnik. I tutaj, jeżeli my mówimy o możliwości zmiany przebiegu wojny, to musi być dostarczona większa ilość tych samolotów. I oczywiście pytanie jest w tej chwili, jaką strategię mają Ukraińcy w zakresie użycia tych samolotów. Ja nie mówię o 10 samolotach, ale w przyszłości, bo tam nawet jest informacja o znacznie większej ilości. Na początku było 30, teraz jest o 60 samolotach. Gdyby te samoloty dostarczone zostały do jesieni na Ukrainę, to zadaję sobie pytanie, w jaki sposób zostaną wykorzystane przez Ukraińców, czy do bezpośredniego wsparcia w ramach closer support, a więc bezpośredniego wsparcia od oddziałów czy jednostek walczących z Rosjanami na linii frontu, czy zostaną wykorzystane do uderzeń głębokich w głąb terytorium rosyjskiego, atakując infrastrukturę krytyczną, zgrupowania, czy również inne bazy logistyczne. Ale tutaj, żeby wykonać takie uderzenie w głąb Rosji samolotami, musi być spełniony szereg warunków, między innymi musi być dobrze przygotowane rozpoznanie strategiczne przez Ukraińców, oczywiście i tu NATO, być może Amerykanie udzielą pomocy. Ponadto musi być obezwładniona skutecznie obrona powietrzna, powietrzna obrona Federacji Rosyjskiej. My do tej pory dokładnie nie wiemy, jak ona jest skuteczna przeciwko lotnictwu, które by atakowało cele na terytorium Rosji. Oczywiście część dronów dolatuje do celu. Mamy informacje chociażby dzisiaj o tym, że Ukraińcy wykonali uderzenia pojedynczymi dronami, ale jeżeli chodzi o użycie dużej ilości samolotów przeciwko celom na terytorium rosyjskim, my musimy mieć dokładną informację o stanie obrony powietrznej Federacji Rosyjskiej. Mam nadzieję, że...
Panie generale,
obszar...
to jeszcze... Mhm.
tak, że to ja dokończę, że ten obszar, który może być wykorzystany do uderzeń przez Ukraińców, jest bardzo duży i ta obrona być może nie jest szczelna, ale to już Ukraińcy muszą znaleźć miejsca, w których mogą użyć tego lotnictwa, aby nie doprowadzić do sytuacji, że użyją samolotów F-16 w przyszłości, poniosą ciężkie straty na początku operacji powietrznej. I tego muszą się obawiać.
To teraz, panie generale, chciałabym, abyśmy na moment spojrzeli na wzmocnienie polskiej granicy. Oczywiście mowa o Tarczy Wschód. Te szczegóły jej są tajne, no ale z tych informacji rządowych wiemy, że to są działania, które mają kosztować około 10 miliardów złotych, a całość przygotowań ma zakończyć się w ciągu 4 lat. No, mijają kolejne miesiące od tych zapowiedzi. Proszę powiedzieć, czy to są w ogóle realne plany? Trochę też się odwołuje do pańskiego doświadczenia. Widział pan, jak i ile kosztowały pewnie umocnienia, które były robione przez różne państwa w konfliktach, w których też pan uczestniczył jako generał. Jaki obraz na razie tych zapowiedzi rządowych w zderzeniu z rzeczywistością wyłania się, jeżeli chodzi o Tarczę Wschód?
Pani redaktor, ja jestem daleko od krytykowania decyzji i nie dlatego się boję decyzji dotyczącej tej wschodniej tarczy. Trzeba pamiętać o tym, że dosłownie 3-4 miesiące temu powstała idea ponownie na uzupełnienie tego, co jest w tej chwili zapór. Nie tyle zapór.
Mi nie chodzi, panie generale, o krytykę, tylko pytam, czy 10 miliardów i 4 lata to jest realna kwota i realny czas.
Panie redaktor, trudno powiedzieć w tej chwili, dlatego że my nie znamy szczegółów. Sama pani na początku zaznaczyła, że to jest tajny plan i dokładnie my nie wiemy dokładnie, jakie urządzenia będą budowane, w jaki sposób, gdzie będą prowadzone. W tej chwili na pewno ukończone są prace planistyczne, bo to jest bardzo ważne, zaplanować dokładnie. Zaplanować środki finansowe, a następnie przeprowadzić proces organizacji wykonania tego przedsięwzięcia i być może ten proces organizacji tego przedsięwzięcia jest zapoczątkowany i to będzie w przyszłości realizowane. My cały czas skupiamy naszą uwagę na tym, ile wojska jest angażowane na granicy. No dzisiaj w tej sytuacji, gdzie jeszcze nie mamy tych zapór, na dobrą sprawę my nie jesteśmy w stanie przewidzieć, czy ten napór migrantów został faktycznie zmniejszony, czy on się zmniejszy, czy na nowo nie wybuchnie w perspektywie czasu. I my się na tym generalnie skupiamy, na wojskach, ile żołnierzy jest na linii frontu, bo różne opinie są na ten temat, a przede wszystkim też opinie o sposobie ich użycia. Ja parę tygodni temu, kiedy rozmawialiśmy na wielu stacjach na temat granicy, obrony granicy wschodniej, uważam, że jest zbyt duży wysiłek wojska w zakresie ochrony granicy, dlatego że państwo nie zostało przygotowane przed kilkoma laty na takie zdarzenia, bo nie byliśmy w stanie przewidzieć tego, co się stało i wojska użyto jako tego ostatecznego rozwiązania, by zatrzymać napór na granicy. No, niestety dla mnie jest niepokojące, co mnie niepokoi, że w sytuacji, kiedy polskie siły zbrojne przechodzą transformację w zakresie przebudowy struktur organizacyjnych, zwiększenia ich, nabywania żołnierzy do tych struktur, jesteśmy świadkami jakby dostarczania nowoczesnych systemów uzbrojenia do naszych wojsk, to wojska nie skupiają się w tej chwili na szkoleniu, tym typowo bojowym, operacyjnym w zakresie wykorzystania nowego sprzętu, ale muszą iść na granicę. Mi się wydaje, że tutaj jest nie do końca przemyślana strategia obrony granicy, bo cały czas o tym mówiłem. Szczególnie po wypadkach z naszym żołnierzem, który zginął tragicznie, jak również z użyciem broni przez naszych żołnierzy, że na granicę, że granica powinna być wzmocniona siłami policji i siłami nawet żandarmerii wojskowej, nawet można w boju rozbudowywać, jak również służby granicznej. To musiało nastąpić. Natomiast my ciągle nasz wysiłek skupiamy na ochronie granicy z wykorzystaniem naszych jednostek wojskowych. To powtarzam, dezorganizuje proces osiągania zdolności operacyjnych. I hamuje jednocześnie rozbudowę sił zbrojnych. Ja jestem w tym miejscu krytycznym, czy to komuś podoba, czy nie. Ja to podtrzymuję. Natomiast jeżeli nie ma innych działań podjętych w zakresie ochrony, a więc tutaj wykorzystania innych służb mundurowych, to staje się niezbędne, ale to jest działanie ze szkodą dla sił zbrojnych.
I tutaj, panie generale, na razie postawimy kropkę, ale to są na pewno tematy, do których będziemy wracać. Generał Bogusław Samol, ekspert do spraw armii, do spraw wojskowości, wykładowca Akademii Sztuki Wojennej, był moim i państwa gościem. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo. Do widzenia państwu.